Dzień dobry. Witamy Was w kolejnym odcinku internetowego, magicznego podcastu, gdzie cały czas skład jest ten sam, nic się nie zmienia, słońce nadal przechodzi z wschodu na zachód.
Chyba, że jesteś na innej półkuli. Znaczy...
Nadal przechodzi z wschodu na zachód.
A jak jesteś w Australii?
To też z wschodu na zachód.
Przecież oni są do góry nogami.
No są do góry nogami, ale nadal z wschodu na zachód. Tylko wschód jest z drugiej strony. Nieważne! W każdym razie nie jest to podcast o geografii, ani o ułożeniu planet.
Bo jak jasno widać, Patryk nie ma kompetencji. Myśli, że w Australii słońce wschodzi na wschodzie. Co za ignorant.
Fakt, tam nie wschodzi, bo oni nie mają faraona, więc nie ma kto tego słońca zejść.
Żuk nie ciągnie go przez słońce. Cześć z tej strony. Cześć z tej strony, król Maciej.
I Patryk, też król.
Ten sam.
Dokładnie. W każdym razie zaczynamy dzisiejszy odcinek. Po wstępnych pseudośmieszkach mamy dzisiaj bardzo, bardzo poważny temat.
Aczkolwiek wakacje właśnie się rozpoczęły, więc nie obiecujemy, że nie będzie dalszej ilości pseudośmieszków.
Dokładnie tak. Więc ruszamy z pseudośmieszkowym, pseudopoważnym i tak naprawdę bardzo, bardzo poważnym i
bardzo poważnym, tak.
Podcastem. Będzie to bardzo techniczny, no może nie bardzo, ale to będzie techniczny podcast dla magików, więc jeśli nie jesteś specjalnie zainteresowany byciem magikiem, to może być odcinek, który możesz spokojnie pominąć.
Tak, jest to część serii artykułów, znaczy podcastów sponsorowanych.
Tak, mamy sponsora.
Mamy sponsora. Patryku, powiesz nam, kto jest naszym sponsorem?
Pora na reklamę.
Zapraszamy do reklamy.
Dzisiejszy odcinek internetowego magicznego podcastu jest dostarczony do Was dzięki Teatr Złudzeń i ich najnowsza pozycja. Struktura magii, autorstwa Króla Macieja.
Ciekawe.
Powiedział ktoś kiedyś o tej książce. może kiedyś to przeczytam, powiedział Patryk Król.
Niezłe, ale czy jest tam coś sensownego?
Powiedział Miyamoto Musashi.
To tylko teoretyczna książka. Nie ma sensu tego czytać.
Powiedział nikt, nigdy.
I właśnie dlatego nikogo dzisiaj nagrywamy ten podcast.
Tak więc ten podcast został do Was dostarczony za pomocą struktury magii wydanej przez Teatr Złudzeń.
Czyli nas.
To my.
No hejo.
Autorstwa Króla Macieja, który tu siedzi ze mną i mówi do Was.
Bo nie miałem gdzie pójść.
Tak więc przejdźmy już do konkretów.
Żegnamy reklamy.
W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jaka jest różnica między teorią a praktyką w magii. Często można się spotkać z właśnie takim mocnym rozróżnieniem. Niektórzy mówią, o, ten iluzjonista jest praktykiem. Albo czasem nawet wręcz workerem.
Tak. O, a tamten to jest teoretykiem iluzji. Tak,
teoretyk iluzji. Brzmi to dumnie.
Tak, i zobaczcie, taka odruchowa moja interpretacja tego zwrotu była taka, że teoretyk iluzji to brzmi dumnie.
Oj tak, to jest taki mędrzec, który siedzi na takim wysokim tronie, gdzieś na jakimś wzgórzu. Może otoczonym drzewami, a może i nie. Wokół niego latają ptaki i on siedzi i myśli. Wokół jego głowy latają takie planety i gwiazdki. A on
i motylek.
Nich... Motylek też, tak.
A przed nim bierze baranek.
To też. A on wyciąga z tego wszystkiego tajemnice i dzieli się nimi. Z innymi magikami.
Tak. A jego usta są krynicą mądrości, z której potoczystym strumieniem płyną słowa. Mądre, a ważkie.
Oj tak, pełne wiedzy.
No właśnie, my się nie do końca z tym zgadzamy.
Dokładnie tak. Rozróżnienie teoretyk a praktyk jest dosyć dziwne, aczkolwiek do tego dopiero dojdziemy, bo musimy najpierw zastanowić się, czym właściwie jest teoria, a czym właściwie jest praktyka.
Teoria. Miło, że zapytałeś, Patryku, bo przygotowałem sobie definicję.
Oto nasz ulubiony dział tego podcastu. Definicję. Tak więc, Macieju, powiedz nam proszę, czym jest teoria?
Teoria. Z greckiego. Teoria. Tam jest jeszcze H, które jest nieme. Oglądanie, rozważanie, system pojęć, definicji, aksjomatów i twierdzeń, ustalających relacje między tymi pojęciami i aksjomatami, tworzący spójny system poglądowy, opisujący jakąś wybraną dziedzinę fizyczną lub abstrakcyjną.
Tyle dyry, bla, 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 bla. Jest to jedna z... To jest bardzo trafna definicja.
Tak.
I... Jedna z gorszych definicji przy okazji, jakie czytałem, mimo że jest bardzo dobrą definicją.
Wy tego nie widzieliście, ale Patryk zdążył zasnąć podczas tego, gdy ją tutaj deklamowałem.
Tak. Może ktoś usłyszał takie w tle takie. To byłem ja. A ja naprawdę lubię definicję.
I Patryk naprawdę lubi nudne rzeczy.
Tak, tak, bo ja jestem jak woda niegazowana. Znaczy się nudny jak woda niegazowana. W każdym razie, ta definicja jest fajna, trafna, dobra, ale tak naprawdę nic nam nie wnosi. Zupełnie.
Dokładnie, nie przekłada się w naszym aspekcie magicznym na nic konkretnego. Znaczy poza możliwością powiedzenia słowa aksjomat i to dwukrotnie.
Tak, więc powiemy wam, jak my to po prostu rozumiemy. Czym jest ta teoria i czym jest praktyka. Bo praktyka, jaka jest, każdy widzi. To jest wykonywanie efektów, prezentowanie magii, wykonywanie pokazów, robienie wszystkiego tego, z czym nam się kojarzy iluzjonista tak naprawdę, w prawdziwym świecie i dla prawdziwych ludzi.
Tak, ważni są tutaj w tej praktyce zawodowej, nawet nie zawodowej, w praktyce magicznej, są ci prawdziwi ludzie, prawdziwe publiczności i pokazywanie wielokrotnie tego samego efektu różnym publicznościom. To jest taka bardzo niepoprawna z punktu widzenia tworzenia definicji, definicja
tak,
tego, czym jest praktyka.
To jest definicja praktyki dla praktyków. I od praktyków.
Pamiętacie, jak ostrzegałem, że będą śmieszki?
Trochę suche, ale są. W każdym razie, no praktyka to jest coś, co się robi. Bo są rzeczy, o których się nie mówi, tylko się je robi.
Bo ciężko jest teoretycznie, nie wiem, rozmawiać o robieniu jajecznicy. Lepiej jest ją zrobić. To jest proste. Wrzucasz jajka na patelnię i tam potem je jesz.
Tak, aczkolwiek da się rozmawiać o robieniu jajecznicy tylko i wyłącznie i tak samo da się rozmawiać o magii.
Tak.
I właśnie teoria z naszych małych punktów widzenia to jest myślenie, rozmawianie i analizowanie tej całej iluzji, magii czy sztuczek. Zależy, jak ktoś to nazwie.
Tak, bo wracając do jajecznicy, o ile łatwiej będzie ci rozmawiało o robieniu jajecznicy z kimś, kto zrobił choć jedną jajecznicę w życiu.
Oj tak. Ciężko rozmawiać z kimś o jajecznicy, kiedy ten ktoś nawet nie wie, czym jest jajko.
No, dokładnie. Więc jeżeli on zrobił jedną jajecznicę i potem sobie się dziecię jako tutaj jajecznicowi aficionados i będziecie rozmawiać o rodzajach patelni i źródła ciepła, to wtedy rozmowa będzie zupełnie inna i bardzo podobnie jest z magią. Ciężko jest rozmawiać o magicznej teorii z kimś, kto nie ma praktycznej wiedzy.
Tak. Aczkolwiek istnieje takie pojęcie, że jest teoria sama w sobie i spotykamy się czasem z takim właśnie podejściem, o, to jest teoretyk iluzji, ktoś tu siedzi i myśli, po prostu. I kilka razy spotkałem się nawet w naszej małej społeczności z określeniem, że bardzo niewielu jest teoretyków iluzji, więc są bardzo, jak już są, to są wartościowi, bo to znaczy, że no, to jest ciężka robota.
Magia jest rzemiosłem, które wymaga umiejętności, wiedzy i wyobraźni. Bardzo podobnie do bycia mechanikiem samochodowym. Dzisiaj byliśmy u mechanika samochodowego razem z Patrykiem, doglądając naszej floty pojazdów. I tak sobie teraz myślę, że ciężko byłoby wyobrazić sobie, żeby jeden mechanik powiedział do drugiego, my jesteśmy praktykami, ale ten pan Mietek, który czyta Motoświat, jest teoretykiem motoryzacji. Bardzo mało jest, musimy posłuchać takich teoretyków, musimy posłuchać, co pan Mietek ma do powiedzenia.
No nie wyobrażam sobie takiej sytuacji.
Jeżeli do naszego mechanika samochodowego, swoją drogą pozdrawiamy cię, jeżeli tego słuchasz, przychodzi ktoś, kto ma czelność mieć jakąkolwiek teorię, to jest duża szansa, że nie zostanie obsłużony.
Tak, bo teoria tutaj przegrywa, zdecydowanie.
Bo to jest bardzo praktyczna dziedzina, tak samo jak z magią.
Tak.
Magia jest praktyczną dziedziną i różnica między teorią a praktyką jest bardzo, ale to bardzo cienka.
I nie zrozumcie źle tego, co tutaj właśnie wam mówimy, bo my uwielbiamy teorię, my uwielbiamy teoretyzować, uwielbiamy dyskutować o magii, rozmawiać, rozmyślać i kiedy nie występujemy, to jest praktycznie, robimy to cały czas.
Kiedy się nie kłócimy albo nie okładamy kijami, to rozmawiamy tylko o teorii magii.
Nawet jak się kłócimy i okładamy się kijami, to wtedy też bardzo często rozmawiamy o teorii magii.
Tak.
W ten sposób.
Bardzo często opowiadamy sobie o efektach, które wymyślamy bądź robimy na gruncie tylko abstrakcyjnym, bez rekwizytu. To prowadzi do różnych zabawnych niedomówień.
Aczkolwiek to jest właśnie teoria. Tylko, że tutaj musimy powiedzieć o bardzo ważnym błędzie w rozumieniu czasem teorii, bo niektórzy myślą, że teoria powstaje w oderwaniu od rzeczywistości. Teoria powstaje w umyśle tego teoretyka, zupełnie abstrakcyjnie, kiedy on siedzi i patrzy się w sufit i nagle ta teoria przychodzi, potem kiedy jakiś inny praktyk zastosuje ją w prawdziwym świecie, okazuje się, że jest właściwa, prawdziwa i teraz magia na całym świecie będzie już zawsze lepsza. Dzięki temu patrzeniu się w sufit. Abstrakcyjnie, bez występowania.
No nie.
No zdecydowanie nie.
Też tutaj musielibyśmy tak naprawdę, teraz sobie to uświadomiłem, nie zrobimy tego. wejść w bardzo głębokie rozważania tego, czy co jest prawdą i czym jest prawda, ale ilość definicji tego, czym jest prawda, zajęłaby z 10 odcinków podcastu.
Plus ludzie zastanawiają się nad tym od początku cywilizacji i jeszcze nie doszliśmy do konsensusu, więc możemy nie zdążyć.
Tak, więc skoro nie wiemy, czym jest prawda, ciężko jest tak naprawdę mi przejść do następnego tematu, ale w magii istnieje bardzo wiele prawd, równie prawdziwych.
Tak, i często niektóre z tych prawd się wykluczają, mimo wszystko pozostając prawdziwymi.
Z tego względu, że magia jest dziedziną praktyczną.
Dokładnie tak.
I dam ci przykład. To będzie przykład taki typowo dla magika. Jeden z najwybitniejszych magików swojej epoki, Derek Dingle, doprowadzał wszystkich swoich uczniów do płaczu, kiedy udzielał im wykładów. Pokazywał swoje techniki, uczył ludzi tych technik i nikt nie był w stanie zrobić tych technik. I ostatnio spotkałem się z pan Kaufman powiedział, że wynikało to z tego, nie że Derek Dingle był złym nauczycielem, nawet nie wynikało to z tego, że te techniki były abstrakcyjnie trudne, choć były abstrakcyjnie trudne. Derek Dingle miał gigantyczne dłonie i każdy palec był dokładnie tej samej długości.
Co jest dosyć rzadkie u większości ludzi, jeśli wystawisz swoją dłoń przed siebie i spojrzysz. Twoje palce najprawdopodobniej nie są wszystkie tej samej długości.
Nie bez powodu mały palec nazywa się mały palec, a nie ostatni palec. Więc Derek Dingle miał dostęp do technik, których nikt nie jest w stanie wykonać. Pan Kaufman je potem poprzekładał, dlatego tam The Complete Work of Derek Dingle jest już książką całkiem doable, jak to mówią ludzie na zachodzie, ale do brzegu, ziomuś, do brzegu, jak to mówią pod śmietnikiem. Praktyka i teoria dla pana Dereka Dingle była czymś innym niż teoria dla jego uczniów. To była ta sama teoria, ale w praktyce się wykrzaczała bardzo mocno. Prawda była zupełnie inna, mimo że obydwie prawdy były prawdziwe.
No dokładnie tak niestety jest i trzeba o tym pamiętać, ale to nie jedyna rzecz, która przeszkadza w teoretyzowaniu w magii, bo magia musi być praktyczna. To jest bardzo ważna rzecz, z której trzeba sobie zdawać sprawę i mówimy o niej, mi się wydaje, już któryś raz.
I to nie jest ostatni raz.
Zdecydowanie nie, bo na przykład w przeciwieństwie do muzyki, którą można grać po prostu dla siebie, ona może być nawet z głośnika włączona w pustym pomieszczeniu i ona istnieje tam bez odbiorcy. Tak samo malarstwo jest w stanie istnieć bez odbiorcy, tak magia nie jest w stanie zaistnieć bez odbiorcy, choćby na ćwierć sekundy.
Magia jest tym drzewem, które upadając w lesie bez obserwatora nie wydaje dźwięku.
Dokładnie tak. Co więcej, nawet nie narusza ściółki. Ale właśnie to tutaj może sprawiać wrażenie, że teoria w magii w takim wypadku nie może istnieć. Zaraz powiemy, że nie do końca tak jest i powiemy wam, czemu tak nie jest. Ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że magia zaistnieje dopiero wtedy, kiedy efekt wykonany przez iluzjonistę zostanie odbity od, a raczej nawet według pewnych teorii, którymi możecie zapoznać się w książce, którą poleci wam nasz dzisiejszy sponsor. Ten efekt zostaje przepuszczony przez pryzmat umysłu widza. I wówczas dopiero magia może zajść. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, przeczytaj Strukturę magii. Już wkrótce w twojej... Nie będzie tego w księgarni. Już wkrótce u ciebie, w rękach.
Nie bez powodu segment jest sponsorowany, bo bardzo ciasno związuje się ze Strukturą magii, która jest książką wybitnie teoretyczną.
A przy okazji skrajnie praktyczną.
A przy okazji ekstremalnie wręcz praktyczną. Ale zanim przejdziemy dalej, jeszcze wrzucę ci jedną myśl. Uważam, że najlepszymi książkami teoretycznymi, jakie czytałem, no jednymi z najlepszych, choć bardzo nie lubię tego zwrotu, jedne z najlepszych, jak jedne może być w liczbie mnogiej, zawsze mnie to triggeruje. Swoją drogą słowo triggeruje też mnie triggeruje, bo to taki anglicyzm w moim języku. Są książki Darwina Ortiza. I to nie Strong Magic, czy Designing Miracles, tylko jego książki praktyczne. Są bardzo dobrymi książkami teoretycznymi. Bo Ortiz nie wyciąga tam na talerzu przed tobą tych wszystkich teorii, które są zawarte w jego efektach. On daje ci wędkę i jeżeli będziesz robił te efekty, odkryjesz jego teorię.
I to dotyczy nie tylko książek, ale też efektów przekazywanych, że tak powiem, ustnie z pokolenia na pokolenie. Tam też teorie są.
Tak, te teorie tam czekają, aż je odkryjesz, jak to złote, tajemnicze miasto Eldorado. I o tym więcej powiemy za chwilę, ale na razie, zanim przejdziemy dalej, chciałbym, żebyś pamiętał, że naszym takim założeniem jest to, że różnica między teorią a praktyką w magii jest naprawdę, naprawdę cienka. Oczywiście w przypadku działającej teorii, bo można teoretyzować i robić to bardzo źle.
Tak, bo teoria i praktyka, tak jak właśnie Maciej powiedział, nie dość, że są bardzo blisko związane ze sobą, to teoria nie jest w stanie istnieć bez praktyki. I to jest smutna prawda.
Ona nie jest w stanie istnieć, ona nie jest w stanie być odkryta bez praktyki i ona nie jest w stanie być aplikowalna do czegokolwiek innego poza tą konkretną dziedziną.
Tak, bo ona nie może zostać abstrakcyjnie wymyślona od tak, tutaj stawiam sobie taką hipotezę i robię wszystko, żeby ją udowodnić i świat się dostosowuje do tego. Nie.
To czy jest jeden przykład w świecie, który mi przyjdzie do głowy, gdzie ktoś teoretycznie dokonał wielkiego odkrycia? Tak zupełnie teoretycznie. Odkrycie Troi.
Okej. Okay. To fakt.
Szachmat. Ale to jest bardzo dziwna historia. Jeżeli jej nie znacie, to poczytajcie.
Polecam.
Ale dobrze, czego dotyczy magiczna teoria?
Tak, bo jednak magiczna teoria, mimo tego wszystkiego, co mówimy, istnieje, będzie istnieć i jest naprawdę przydatna.
I warto, naprawdę warto jest ją znać.
Nie wymienimy tutaj oczywiście wszystkich dziedzin magicznej teorii, ale powiemy wam o kilku rzeczach, z których warto zdawać sobie sprawę, bo jako iluzjoniści dobrze jest zgłębić te teorie i to nam pomoże też w tej praktyce. I pierwszą taką rzeczą, która się od razu rzuca na oczy, że tak to ujmę, jest kierowanie uwagą. Bo o tym mówi się sporo.
O tym mówi się sporo, o tym tego wykonuje się sporo, każdy z nas z tego korzysta. Nawet jeżeli nie jesteś magikiem, a byłeś małym chłopcem bądź małą dziewczynką, to starałeś się kierować uwagę rodziców z dala od twojej wywiadówki.
Tak, każdy z nas w jakiś sposób kieruje uwagą innych, zdając sobie z tego sprawę lub nie. Nie da się inaczej. Czasem popełniany jest ten błąd językowy, gdzie niektórzy mówią, że magicy odwracają uwagę. Mhm. To jest błąd, powiedzmy sobie to szczerze. W pewnych dziełach było to dużo lepiej rozwinięte niż my tu jesteśmy w stanie, więc...
Tak, odsyłamy do Tomiego Wondera.
Dokładnie tak.
Ale ja tak tylko pozwolę sobie na krótką chwilę. Odwrócić to można miskę, wylewając dziecko wraz z kąpielą.
Hehe. Więc nie wylewajmy tego niczego tam z tą kąpielą. Ale o kierowaniu uwagą warto rozmawiać, warto myśleć przede wszystkim o tym.
Tak.
Wyobrażać to sobie, siedząc w domu przed ścianą, i analizować też to, co się już doświadczyło.
Tak.
Bo naprawdę ciężko jest zrozumieć w ogóle kierowanie uwagą bez odpowiedniego zbioru doświadczeń.
Straszliwie ciężko jest to komuś wytłumaczyć, bo w momencie, kiedy próbujesz zupełnie na sucho wytłumaczyć, na czym polega magiczne rozumienie uwagi, kierowanie nią, zarządzanie nią, to wchodzisz w strefę abstrakcyjnych, efemerycznych bytów, o których się naprawdę ciężko rozmawia.
To podzielę się tutaj może przykładem z życia.
No już proszę, panie Patryku.
Bo jeśli będziesz czytał, czytała lub czytasz strukturę magii, która sponsoruje ten odcinek, znajdziesz tam pewien rozdział. W końcowej części książki znajdziesz rozdział Cień. Bardzo wartościowa teoria, która istniała w głowie Macieja dużo wcześniej niż została spisana w tej książce. I Maciej opowiadał mi o tym. Tłumaczył mi, jak sam to widzi, tłumaczył mi, jak to działa i tak dalej. I wydawało mi się, że to rozumiem. Wydawało mi się. Pamiętam dokładnie moment, który był już ileś lat temu. I mam nadzieję, że go nigdy nie zapomnę, bo było to w trakcie pokazu, kiedy nagle jakby otwarło mi się trzecie oko w umyśle i zrozumiałem teorię cienia, bo korzystałem z niej właśnie w tym momencie. I to, że wiedziałem o niej, umożliwiło mi zrozumienie tego, co właściwie się wydarzyło przed chwilą na moich oczach. Dlaczego widzowie zachowali się w taki sposób, dlaczego zauważyli coś i zinterpretowali to w jakiś konkretny sposób, bo wówczas zadziałał cień, z którego zdawałem sobie sprawę z jego istnienia, ale nie rozumiałem go wcześniej. I dopiero od tego momentu jestem w stanie w miarę świadomie z cienia korzystać.
A korzystanie z cienia jest bardzo, bardzo przydatne i pozwala ci ukrywać...
Wszystko.
Wszystko. Te sekretne manewry ukrywasz tak, że ludzie na nie patrzą, a ich nie widzą.
I jest to bardzo ważna teoria, bardzo przydatna przede wszystkim w takich ściśle praktycznych działaniach, bo szczerze, bez cienia to ja nie wiem, czy mi by się chciało robić te wszystkie pokazy.
I jeszcze tylko tak rzucę, cień nie jest offbeatem.
Nie, nie, zdecydowanie nie.
Jest zupełnie innym zjawiskiem i dlatego tak ciężko się o nim rozmawia.
Tak, i zrozumienie tego też zajęło później trochę więcej czasu. Zauważenie tego zajęło więcej czasu, zrozumienie, opisanie, więc tak, ta teoria powstała typowo z praktyki i to jest właśnie część tego kierowania uwagą. Ale to nie jest jedyna dziedzina teoretyczna w magii, bo jest jeszcze coś, o czym się dużo akurat mówi. I to większość magików o tym mówi, aczkolwiek mówienie o tym na surowo też jest moim zdaniem bez sensu, bo chodzi oczywiście o konstruowanie pokazów.
Bo każdy z nas, jeżeli chce występować, nawet jeżeli występuje dla znajomych, dla mamy po powrocie ze szkoły, to i tak konstruujesz pokaz. Musisz to zrobić. Prawdopodobnie na początku robisz to nieświadomie, wrzucając losowe efekty.
I robisz to całkowicie praktycznie.
I robisz to całkowicie praktycznie, oderwanie od teorii. Ale jeżeli będziesz robił to w ten sposób odpowiednio długo, to wcześniej czy później zacznie się tworzyć twoja teoria. Jeżeli masz odrobinę myślenia, a masz, skoro zajmujesz się magią, to będziesz wyciągał wnioski, będziesz widział, co działa, będziesz widział, co nie działa. I będziesz konstruował lepsze pokazy.
Tak, i konstruowanie pokazów to też coś, na czym warto spędzić czas na myśleniu, bo analizując, co daje jakie efekty i kombinując, jak to wszystko poskładać w całość, no, możesz sam siebie zaskoczyć tym, jak będzie to skuteczne.
Bardzo podobnie jest z konstrukcją efektów.
Który jest kolejnym tematem i tak. Bardzo podobnym, bardzo bliskim, ale zdecydowanie innym.
Tak, bo o ile konstrukcja pokazów zakłada, że już masz jakieś efekty i po prostu wrzucasz je do tego, wrzucasz je na stół i one się układasz je w odpowiedniej kolejności i prezentujesz je w jakiś sposób, to konstrukcja efektów jest moim zdaniem troszeczkę trudniejsza.
Tak, mówimy tutaj o skali mikro i makro troszkę.
O, tak, zdecydowanie.
I konstruowanie efektów jest już bardzo takie boots on the ground, czy tak to ujmę, wojskowym angielczyckim zwrotem.
Patryk Gida wywrócił z Wietnamu, wybaczcie mu.
I to już jest taka brudna walka w błocie, konstruowanie efektu. Czasem przyciskanie się przez te tunele jak szczury tunelowe.
Pozdrawiamy najdziwniejszych ludzi na świecie.
Tak. Tutaj teoria też się przydaje. Warto mieć jakieś procedury, wiedzieć, co się robi, kiedy wystąpi coś takiego i kiedy mamy do czynienia z takim problemem, gdzie szukać rozwiązań. I tak, teoria konstruowania efektów też się bardzo rozwija. Praktycznie każdy twórca ma swoją własną teorię, co w ogóle jest ciekawe, bo jeśli mamy do czynienia z jakimś twórcą efektów i ktoś prowadzi z nim wywiad, to zawsze pada pytanie. Jaki jest twój proces kreatywny? Opowiedz nam troszkę o tym.
I zazwyczaj wtedy słychać bla, 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 bla.
Bo bardzo mało kto wie, jak podchodzi do konstruowania efektów tak naprawdę. Bardzo wielu twórców robi to instynktownie. I znam takiego nawet innego. Siedzi tu ze mną i rozmawia. Macha właśnie łapką.
Machu, machu.
I są ludzie, którzy potrafią tworzyć efekty instynktownie. Ale są też ludzie, którzy wolą to robić bardzo teoretycznie, bardzo według ich zasad, tak wręcz matematycznie. Ja tak lubię.
Mhm.
Ja lubię mieć wzory do różnych rzeczy. I jak ich nie ma, to sobie często wymyślam. Na szczęście nie zawsze muszę wymyślać, bo czasem ktoś wymyśla te wzory dla mnie i potem mogę z nich korzystać. Jeden z takich wzorów znajdziesz w strukturze magii.
O, segment sponsorowany, ding-dong.
Pora na reklamę. Bo Maciej wymyślił bardzo fajny tworzenia efektów, który znajdziesz w rozdziale Trójca. I tak samo się nazywa.
Tak.
I jest on niezwykle skuteczny, przynajmniej dla mnie. Bardzo lubię z tego korzystać, bo bardzo fajnie się myśli o magii przez to. Bardzo łatwo się myśli o magii przez to. I bardzo prosta jest droga od punktu A do punktu B, czyli od punktu nie mam nic, do punktu mam gotowy efekt, idę go wykonywać.
Tak, a jeżeli poświęcisz odrobinę więcej pracy, to możesz z tego jednego punktu nie mam nic przejść do mam 45 minut pokazu zaplanowany.
Bo też na to pozwala i masz tam tak naprawdę krok po kroku, co zrobić. Wiadomo, musisz mieć jakieś podstawy. To nie jest tak, że przyjdziesz jako zupełny laik i nagle po godzinie myślenia na podstawie Trójcy będziesz miał gotowy 45-minutowy pokaz. No nie.
No nie, ale jesteś w stanie to zrobić za pomocą Trójcy. Trójca jest taką ośmiornicą, jest Elite Hidden z Dungeons and Dragons, który ma macki i on wsadza ci te macki do głowy i wyciąga ci gotowe efekty wprost z ciebie.
Tak, bo jest to sposób myślenia, który bardzo ułatwia ten proces, taki streamlinuje go, jeśli byśmy ujęli dzisiejszych zwrotów.
No.
Więc tak, konstruowanie efektów, warto mieć teorię, warto mieć właśnie jakiś sposób myślenia, z którym podchodzimy do tego. Chyba, że jesteś twórcą instynktownym, to wtedy trochę zazdro, bo bycie naturszczykiem jest fajne.
Bycie naturszczykiem jest fajne, ale i tak wtedy masz jakąś teorię, i tak masz jakąś strukturę, bo tak powstała Trójca. Trójca jest wyjęciem kawałka mojego mózgu i przelaniem go na papier. Brzmi obrzydliwie.
Ale tak jest.
Ale tak jest.
Więc warto czasem teoretyzować. Nawet jeśli masz swoją teorię, to warto zastanowić się, bo może ona jest nieuświadomiona i warto zastanowić się nad tym, jaka ona jest. Bo hej, może ją opiszesz i dzięki temu będziesz bardziej świadomie podchodzić do tego, jak tworzyć swoje własne efekty.
O to.
Chodźmy jednak dalej. Pomimo, że to nie jest szybka seria, to tup.
Tup.
Kolejnym teoretycznym zagadnieniem, nad którym warto się zastanowić, jest budowanie emocji w widzach.
Dosyć szybko występując, uczysz się, że magia to emocje.
Jak zresztą większość, szczególnie sztuk performatywnych, chodzi tu o emocje i magia to jest akurat, no to jest czysto emocja. I musisz zdawać sobie z tego sprawę, jak ludzie to odczuwają, czemu one powstają, w jaki sposób one powstają i co możesz zrobić, żeby je wywoływać. A to, no to jest wiedza taka czysto teoretyczna, która ma bardzo praktyczne przełożenie.
I to jest to temat, którego wyjątkowo nie znajdziesz w strukturze magii.
No, jest on tam lekko muśnięty, aczkolwiek tak, nie jest tam dobrze on opisany, bo to jest temat na inną historię. W każdym razie budowanie emocji jest bardzo ważne, warto o nim myśleć, warto o nim rozmawiać, warto o nim teoretyzować.
Tak, szukać tych teorii i sprawdzać je w praktyce, bo Im silniejsze emocje widza, tym bardziej zadowolony widz, a im bardziej zadowolony widz, tym szczęśliwszy magik i pełniejszy jego brzuszek.
Tak jest. I kolejną rzeczą, o której warto też myśleć i mówić, jest prezentowanie i prezencja, bo są dwie różne rzeczy.
Mhm.
Prezentowanie efektów, prezentowanie rekwizytów na scenie, prezentowanie widzów na scenie, swoich pomocników, prezentowanie czegokolwiek tak naprawdę. Może dodalibyśmy tutaj słowo showmanship z języka angielskiego, który nie za bardzo ma chyba odpowiednik, albo przynajmniej ja go nie znam. Podejrzewam, że jest odpowiednik, ale ja go nie znam.
Przekopuję właśnie odmęty mojego mózgu, ale nie znalazłem.
Jakiś kiedyś znajdziesz.
Znalazłem słowo bulbator, ale to inne słowo.
To zdecydowanie nie to słowo. W każdym razie prezentowanie czegokolwiek na scenie, czy to magii, czy jakiejkolwiek innej rzeczy, jest też czymś, nad czym warto myśleć, a nie tylko robić to instynktownie.
Tak, i to jest też dziedzina, o której powstało bardzo, bardzo dużo teorii. Część z nich jest dobra, część z nich nie jest dobra.
Większa część z nich nie jest dobra, ale tak jest w przypadku wszystkiego.
Tak, Pareto jest nieubłagane. Ale powinieneś znać te dobre i te złe teorie. Bo tak jak powiedzieliśmy, w magii nie istnieje jedna ostateczna prawda. Dla Rubiego Kobiego prezencja sceniczna jest czymś zupełnie, zupełnie innym niż dla Darwina Ortiza.
Tak, tym bardziej, że prezentowanie, a prezencja, warto to rozróżnić, bo prezencja to jednak jest to, jak ty się prezentujesz jako osoba. Prezentowanie to jest no, jakiś przedmiot, że tak to ujmę bardziej teoretycznie.
Jedno jest aktywne, drugie jest bierne tak naprawdę. Prezentujesz efekt, a prezencja opisuje to, jak ty jesteś odbierany.
Nie zgodziłbym się tutaj. A ja bym powiedział, że obydwie są aktywne. Bo jedno prezentujesz siebie, drugie prezentujesz coś, co nie jest tobą. I tyle. Tak bym to skrócił.
No okej. Okay. Widzicie, nie uchronicie się od definicji.
I o tym warto myśleć też. No o tym dużo zostało powiedziane, dużo zostało napisane. Będzie jeszcze więcej powiedziane, jeszcze więcej napisane. A jeśli choć szukasz czegoś, jak dobrze prezentować magię, no to wszyscy polecą ci tą samą książkę. Strong Magic.
Tak.
Darwina Ortiza.
Wydana również po polsku.
Jej.
Pozdrawiamy Konradzie.
A niech to. Mamy jeszcze jeden bardzo ważny temat, o którym chcemy powiedzieć.
O którym też zostało stworzone, akurat tutaj zostało stworzone za dużo teorii.
Tak, za dużo teorii, za mało praktyki.
I ten temat został wygloryfikowany pod niebo niesłusznie, nie dlatego, że jest zbędny, ale dlatego, że wodzi ludzi na manowce. Zabiera ich właśnie od teorii, od praktyki ku teorii, która wiedzie ich w jakieś bezsensowne krainy.
Tak, bo o tym temacie dużo się powiedziało, dużo się napisało i to niektórzy twierdzą, że da się nad tym tematem pracować po prostu z bezpiecznego kąta w swoim domu, nie wychodząc do ludzi. Jesteś tak naprawdę w stanie tą część swojego pokazu wymyślić całkowicie na zimno i potem zaserwować widzom już z puszki, bo to już jest przecież gotowe.
Jeśli wiesz, o czym mówimy, odgadłeś, to zostaw nam komentarz o treści odgadłem.
Tak jest. Nie wiem gdzie, ale zostaw.
Nie da się, ale wiesz.
W każdym razie mówimy tutaj o pisaniu scenariuszy.
Bądź, jak to się mówi popularnie, skryptowaniu magii.
Proszę, nie używajcie tego zwrotu, bo tu nie chodzi o skryptowanie. To nie jest skrypt, to jest scenariusz. To nie jest język angielski.
Tak, bo skrypt i skrypt mają dwa zupełnie różne znaczenia.
Tak, ja też wiem, że screenplay, jak rozumiemy często scenariusz, to nie jest do końca to samo co skrypt. Aczkolwiek u nas określenie scenariusz bardziej do tego pasuje językowo. Bo skrypt to jednak jest zupełnie inna rzecz. Jeśli jesteś studentem, to raczej wiesz, czym jest skrypt. I to nie jest to, z czego korzystają iluzjoniści, opisując swoje prezentacje, swoje efekty i swoje całe spektakle. Warto zresztą zerknąć do teatru, jak tam to wszystko nazywają.
Warto jest też w rozmowie z Patrykiem użyć tego zwrotu tak, jak nie powinno się go używać i obserwować faerię emocji na jego poczciwej słowiańskiej twarzy.
Szczególnie tą czerwień, która zasłania mi oczy wtedy.
Tak. No ja uwielbiam ten moment.
Tak, i pisanie scenariuszy jest czymś, co robisz, ogólnie rzecz biorąc, robisz w bezpieczeństwie swojego własnego domu.
Tak, zapalasz sobie lampkę, odpalasz kawkę, wypijasz cygarko i piszesz skrypt wiecznym piórem.
Piszesz scenariusz. W każdym razie, nie będziesz pisać scenariuszy w trakcie pokazu. Takie coś się nie dzieje, bo ty występujesz, nagle robisz przerwę, wyciągasz notatkę i zaczynasz dopisywać coś. No nie, tak się tego nie robi.
No chyba, że jesteś mentalistą, to dasz radę.
No, ale tak się tego tak nie robi. Więc logicznym połączeniem jest to, że jesteś w stanie to wymyślić, siedząc bezpiecznie w domu. Skoro i tak musisz napisać to w domu, to czemu miałbyś tego nie napisać, zanim nie wyjdziesz na scenę całkowicie na surowo? I hej, jeśli jesteś dobry, to ten scenariusz będzie dobry. Jeśli jesteś zły, to scenariusz będzie zły. I mamy troszkę inne podejście.
No to już nie tym razem.
Coś jest ciekawe, ja wyszedłem z tego twierdzenia, o którym właśnie wam powiedziałem i napisałem ileś scenariuszy na surowo w domu. I potem wyszedłem z tym do ludzi.
A ja miałem zakwasy ze śmiechu.
Maciej miał zupełnie inne podejście. Maciej wolał wyjść do ludzi, praktycznie nie wiedząc, co chce mówić, co chce robić i tak dalej. Z takim zrębem pomysłu, jak to Anglicy mówią premise, lub my byśmy powiedzieli z myślą przewodnią, czy tematem jakimś. I na gorąco, zmuszony do występowania, no Maciej pisał scenariusz, mówiąc go. Tak naprawdę.
Tak. I powtarzałem ten scenariusz przez dziesiątki, setki razy. I po jakichś 2, 3, 4, 5 miesiącach mój scenariusz jest gotowy.
I nadaje się do spisania.
Tak. Więc moja metoda jest bardziej pracochłonna, bardziej błędogenna. Nie wiem, czy istnieje określenie błędogenna.
Nie wiem.
Ale właśnie je stworzyłem. I generalnie jest bez sensu, wydaje się, teoretycznie.
Aczkolwiek ja zaczynałem od pisania w bezpieczeństwie własnego domu. I kilka programów scenicznych moich odeszło do krainy wiecznego występowania z takimi właśnie scenariuszami, bo spora część tego po prostu odbijała się jak groch od ściany, jak to się mówi, bo wymyślałem to zbyt na surowo. To w mojej głowie brzmiało super. Jeżeli występowałbym dla publiczności złożonej z ludzi dokładnie takich jak ja, to oni by się dobrze bawili i zaśmiewaliby się do rozpuku.
Dokładnie z tego samego względu ja i Patryk śmiejemy się tych wszystkich sucharów, które rzucamy, a ty, słuchaczu, jesteś narażony na nie i musisz je znosić.
Tak. I po jakimś czasie okazało się, że zbyt duży procent tego, co wymyślam na surowo, nie działa. A to, co wymyślam na bieżąco, improwizuję często, na gorąco w trakcie pokazu, bardzo często działa. I bardzo często sprawdza się przy różnych publicznościach i żyje dużo dłużej niż pomysł wymyślony, patrząc w ścianę zupełnie na surowo, oderwany od kontekstu pokazu, oderwany od kontekstu pokazu, oderwany od konwencji występów w ogóle i oderwany od umysłu odbiorcy. Więc praktyka w przypisaniu scenariusza jest ważniejsza niż teoria, mimo że teoria robi się pisząc w domu i scenariusz robi się pisząc w domu, to one nie mają do siebie aż tak dużo wspólnego, jak by się to mogło wydawać.
To jest jak w klasycznych sztukach walki. Twardym uderzasz w miękkie, a miękkim w twarde.
Tak jest. Kto wie, ten wie.
PDK. Trochę teraz zmniejszyliśmy pacing naszego podcastu, ale mam nadzieję, że nam to wybaczysz, bo te tematy są bardzo istotne. I musisz znać teorię pisania scenariuszy, ale dobrze było, żebyś skonfrontował ją z praktyką i zobaczył, co działa, co nie działa.
Tak, tym bardziej, że jeśli masz tą teorię i masz praktykę, to jesteś w stanie za pomocą teorii wyszlifować dobrze swój scenariusz, jesteś w stanie dopracować dowcipy, jesteś w stanie dopracować bardzo dużo rzeczy, poza pacingiem na przykład. Ale niektóre myśli jesteś w stanie sobie dobrze rozpisać, nauczyć się odpowiedniego wypowiadania bardziej skomplikowanych form językowych, które czasem możesz mieć w scenariuszu. Możesz wymyślić, jeśli chcesz na przykład zarecytować wiersz w trakcie prezentacji efektu, możesz dokładnie się go nauczyć, a nie próbować go parafrazować i kaleczyć rymy. Więc
sorry.
Warto teorię wziąć jako taki papier ścierny i wyszlifować swój praktyczny scenariusz.
Tak, bo na tą teorię jest czas. Zdecydowanie.
Ale pamiętaj, tutaj teoria, zresztą to jest chyba podsumowanie wszystkiego, o czym mówiliśmy. Teoria nie może istnieć bez praktyki.
Tak. I przez to, że magia jest tą praktyczną dziedziną, ta teoria bez praktyki staje się czymś słabym i żałosnym, jak pan Mietek, który przychodzi do mechanika i chce mu tłumaczyć, jak ten ma naprawić jego auto.
Tak, bo w Motoświecie przecież czytał.
Tak. Dobrą metaforą również jest jeszcze boks, judo czy jakikolwiek inny kontaktowy sport walki, w którym możesz być doskonałym teoretykiem.
Tak, bo możesz dokładnie rozumieć, jakie ruchy musisz wykonać, żeby wykonać taiyotoshi, ale taiyotoshi jest naprawdę trudną techniką. Jest
tak.
Mega skuteczna, jest mega ładna, jak dobrze jest zrobiona. Ale to nie jest łatwe.
Ja myślę, że nawet lepszym przykładem będzie padanie z taiyotoshi, które w teorii rozumiesz.
To w ogóle też, pady są akurat taką rzeczą, że tak, ty możesz sobie zrozumieć, o tutaj układam ręce, tak, nogi w ten sposób, głowa w ten, amortyzuje ładnie uderzenie, tak, siły się rozkładają, a potem ktoś tobą rzuci. I nagle okazuje się, że to, no tak, ta teoria działa. Ale jeśli zaczniesz od samej teorii i nie będziesz miał praktyki, to w momencie, kiedy będziesz jej potrzebował, nie będziesz gotów.
Co więcej, w przypadku padów jest to doskonały przykład, bo jeżeli zaczniesz od teorii, to prawdopodobnie nie będziesz w stanie się nauczyć praktyki. Bo w padach, w jakiejkolwiek sztukach walki, w których musisz dużo, dużo twardo padać, praktyka zmusza cię do bólu, do cierpienia i dopiero to cierpienie uczycie teorii. Tam naprawdę, jak to powiedział twórca Taekwondo, ból jest najlepszym nauczycielem. Ale nikt nie chce zostać jego uczniem.
Tak, ból jest cool, aczkolwiek no, wszyscy wiemy, jak jest. No i to jest to też. Każdy ma plan do czasu, aż nie dostanie w twarz.
Tak. Jak widzicie, metafora z motoryzacją była może i bardziej trafna, ale metafora z sztukami walki jest zdecydowanie bardziej płodna.
I śmieszniejsza.
To jest ta różnica między teorią a praktyką.
Slapstick! Au! Jednak warto też wiedzieć, że w niektórych takich aspektach teoretycznych, których możemy przeczytać, zanim ich doświadczymy, tak jak mieliśmy to na przykład tutaj do czynienia a propos tego, co opowiadałem wam o cieniu, możemy sobie poczytać o teorii, możemy ją znać, ale nie zrozumiemy jej, dopóki nie przeżyjemy jej w praktyce. Bo zrozumienie, a znajomość to jest zupełnie co innego.
Tak. I wracając do sponsora naszego odcinka, czyli struktury magii. W strukturze magii nie znajdziesz porad na temat pisania scenariusza swojego pokazu. Aczkolwiek w strukturze magii znajdziesz porady na temat pisania scenariusza swojego pokazu.
Tak, one nie są pisane wprost, tak jak na przykład w książce Scripting Magic, którą każdy praktycznie kojarzy, bo kiedy się pojawiła na rynku, to zrobiła furorę. Mimo, że to jest dwutomowy potwór z taką objętością, że to...
A to jest bardzo dobra książka.
Tak.
Jeżeli nie czytałeś, to tam są dobre efekty.
Struktura magii nie ma aż tyle stron.
Nie ma w ogóle efektów.
Nie ma w ogóle efektów też. Aczkolwiek jest tam to kilka rad a propos pisania scenariuszy.
Tak. I jeżeli będziesz podążał zgodnie z modelem trójcy, to scenariusz napisze cię tak samo jak cały pokaz, czy też efekt. Napisze się sam.
Swoją drogą, rozdział trójca to nawet jeśli udało wam się przeczytać przedmowę, to jest coś, o czym walczyłem z Maciejem, bo nie byłem pewien, czy chcę się tym dzielić z szerokim światem, bo to jest zbyt dobre.
A ja byłem bardzo zdziwiony, bo to jest w mojej głowie od zawsze i tak jak powiedziałem w podcaście z Jędrzejem, ja nie wiedziałem, że to jest aż tak fajne, dopóki tego nie zauważyłem na zewnątrz mojej czaszki. I teraz się tym dzielę i jestem przekonany, że będzie pan zadowolony.
Co więcej, do rozdziału trójca w strukturze magii powstało jeszcze jedno narzędzie. I nazwaliśmy to narzędzie tak roboczo notesem roboczym.
Bo jesteśmy bardzo kreatywnymi ludźmi. Jeżeli jesteś patronem Impa, to do każdej zakupionej struktury magii dostajesz jeden notes roboczy gratis w podziękowaniu za twoje wsparcie.
Dokładnie tak. Patroni mają się lepiej.
A jeżeli nie jesteś patronem Impa, to...
Hej, czemu nie jesteś patronem Impa?
Właśnie, aż zawarłem na bezdechu z oburzenia, jak może nie być patronem Impa. Ale serio, jeżeli nie jesteś patronem Impa, to wstydź się, a poza tym możesz sobie kupić notes roboczy i to w dwóch praktycznych rozmiarach.
Tak, i notes roboczy został specjalnie zaprojektowany przez Muła do tego, żeby...
Nie Muła, Patryka. To był jego francuski żarcik.
Tak, to ja. Znaczy przeze mnie. Został zaprojektowany przeze mnie, żeby bardzo łatwo i streamlinowo korzystać z zasady trójcy, konceptu trójcy, jak to Maciej lubi mówić, bo dla mnie to, kiedy to zrozumiałem i tak pracowaliśmy z Maciejem nad tym, żeby to wszystko ładnie zredagować i ująć w słowa, to zauważyłem w tym gigantyczny potencjał i zacząłem sobie myśleć o tym jak o wzorze praktycznie matematycznym, który dla Maćka jest naturalny, ale jeśli nie jesteś nim, to warto go dobrze opisać. I notes właśnie pomaga. No jest przygotowany do tego, żeby po prostu powpisywać w puste miejsca kilka słów i masz gotową trójcę.
Dobry wzór potrafi zmienić trudne równanie w coś bardzo, tak naprawdę formalność. I każdy, kto grał w jakiekolwiek stare, klasyczne, papierowe gry RPG, jeszcze w dawnych czasach, kiedy one były naprawdę złożone i skomplikowane, jak ogarniesz myślą, ile danych, cyferek i parametrów musiałeś zapisać, żeby opisać swoją postać, to normalnie by cię przytłoczyło, ale dzięki wygodnie przygotowanej karcie postaci była to rzeczywiście tylko formalność.
Tak, dokładnie. Po kawałeczku, tak jak je się słonia, wpisujesz małe ilości danych i to wszystko się składa w całość. I właśnie z tego założenia wyszliśmy tutaj i tak powstał notes roboczy, który jest taką... No masz tam karteczki, wpisujesz coś i potem nagle okazuje się, że jesteś przygotowany do pokazu z zupełnie nowym, własnym, oryginalnym materiałem.
Ja mogę tutaj chwalić, bo mimo, że koncept trójcy jest mój, to notes tak naprawdę nie jest mój. I kiedy Patryk tam wpisał pierwszy efekt, tak naprawdę pierwszą trójcę rozpisał, zadzwonił do mnie i powiedział, że już nie będzie pracował nad magią w żaden inny sposób.
Tak, pracowanie nad tym jest tak przyjemne i daje satysfakcję, bo patrzysz najpierw na dwie puste strony, bo tyle potrzebujesz tylko, żeby opisać trójcę. Patrzysz na te dwie puste strony i po chwili którą poświęcisz na pisaniu, nagle patrzysz, one są pełne. I widzisz już, co tam jest. Ty wiesz, że to wszystko ma sens i wiesz, że jesteś w stanie to prezentować swoim widzom. Jasne, ta chwila może trochę więcej potrwać, bo myślenie o magii jest fajne i czasem zajmuje sporo czasu, szczególnie jeśli musisz pogrzebać w źródłach. Ale tak, satysfakcja z tego jest gigantyczna.
Więc ponownie, będzie pan zadowolony.
I tutaj mamy właśnie też, to jest takie teoretyzowanie, bo teoretycznie siedzisz i wymyślasz ten efekt, mając oczywiście już jakieś doświadczenie praktyczne, a potem jesteś już gotowy włożyć go bezpośrednio w praktykę, bo wzór od Macieja bardzo dużo tutaj ułatwia, skraca. Zresztą jak, hej, wzory skróconego mnożenia.
Kiedyś o nich słyszałem. A poza tym, konstruując efekt zgodnie z zasadami trójcy, nie jesteś w stanie zagłębić się w teorię. Ten wzór jest tak przygotowany, że on będzie wyciągał dla ciebie tylko pomysły, które jesteś w stanie zrobić i jesteś w stanie wykonać. Nie zmeandrujesz w abstrakcyjne dziedziny, bo wzór cię tam nie puści.
Tak, co więcej, większość osób, które są w jakiś sposób kreatywne i tworzą coś, mówią, że najlepiej się tworzy, kiedy masz ograniczenia. I wzór trójcy narzuca ci właśnie te ograniczenia, które prowadzą cię prostą ścieżką przez ten labirynt.
Tak, mimo że masz dużo wyborów, masz różne ścieżki, masz podejście progresywne, masz podejście regresywne.
Masz podejście drogi środka.
Podejście drogi środka. Zawsze jak to mówię, to czuję się Chińczykiem.
Ja trochę też. I ogólnie rzecz biorąc, masz pewną dowolność, nawet całkiem ogromną, ale jednak jest ona ograniczona, co bardzo ułatwia pracę.
Tak, więc książka Struktura magii jest książką teoretyczną, ale nie jest tak naprawdę książką teoretyczną, mimo że nie znajdziesz tam żadnych efektów.
Bo czym właściwie są książki teoretyczne? Powiedzmy sobie to na finał tego odcinka, bo jest to bardzo ważna rzecz. Istnieją książki, które się mówi, że o, to jest książka o teorii magii. Tak jak sobie powiedzieliśmy, teoria nie może istnieć w oddzieleniu od praktyki. Ona wywodzi się bezpośrednio z praktyki i musiała zostać wytworzona na polu bitwy, boots on the ground, grzebanie się w błocie z widzem. I to się dzieje na przykładzie pełnych spektakli, pełnych efektów, które musiały zostać wymyślone i stworzone. I z tych efektów, ich wykonywania, twórca wyciągał lekcje. Twórca wyciągał teorie, krystalizował je, wymyślał i jeśli udało mu się je spisać, to tak powstaje książka teoretyczna.
I wtedy książka teoretyczna jest kamieniem filozoficznym, która jest przedmiotem ekstrakcji ogromnej ilości pracy i zmiany tego czegoś w krótkim, często abstrakcyjnie krótki akapit. Ale jeżeli autor tworzy teorię, ale nie dał sobie czasu na skrystalizowanie tej teorii w głowie, to często ta teoria jest kaleką, kopią tego, czego mógłbyś się nauczyć z jego efektów. Taki przykład dla magików tutaj zostawię. James Brown, który jest znany z tego, że jest naprawdę bardzo dobry w zarządzaniu uwagą, wydał szkolenie z zarządzania uwagą i nauczyłem się z tego szkolenia znacznie mniej niż z wykonywania jego efektów Box Clever przez wiele, wiele lat.
Tak, to jest też coś, o czym się często mówi i w naszym magazynie Imp bardzo często o to pytamy. Za każdym razem pytamy o to w wywiadzie. Bo są efekty, z których da się dużo nauczyć. I bardzo często słyszymy, że każdy powinien opanować jakąś rutynę kubków i piłek. Lub cups and balls, jak to się mówi w angielskich rejonach. I tak, tam jest bardzo, bardzo, bardzo dużo lekcji, które jednakże mogą zostać wyciągnięte z tego, opisane i troszkę skraca to drogę wtedy od właśnie pierwszego nauczenia się wszystkich ruchów do posiadania tej gotowej teorii w głowie, bo to może zająć dekady tak naprawdę. Więc czasem warto sięgnąć do książki kogoś, kto te dekady już wykonał tutaj tego efektu i odrobił trochę pracy domowej za nas. Po czym, jak to przeczytamy, też wiadomo, trzeba zastosować to w praktyce, bo sama teoria niczego nas nie nauczy.
A praca nad teorią i podaniem jej w zrozumiały sposób jest bardzo, bardzo trudna. I nawet jeżeli sięgniecie do książek najwybitniejszych iluzjonistów, jacy kiedykolwiek istnieli, dobrym przykładem będzie pan Juan Tamariz, jego Magic Rainbow, która jest książką teoretyczną i jest książką genialną, ale pan Tamariz nie poświęcił czasu, bo może mu się nie chciało, a może nie chciał, na to, żeby ta jego teoria była łatwa do zrozumienia, łatwa do aplikacji, że w ogóle była łatwa do odczytania.
Tak, bo Juan Tamariz jest jest szalonym geniuszem naszych czasów jeszcze. Jego umysł działa w jego własny osobisty sposób. Nikt inny nie działa w ten sposób dokładnie.
Kolejnym przykładem do dziwnego podejścia do teorii, też u geniusza, jest mentor Tamariza, pan Ascanio.
Arturo de Ascanio.
Tak, który zostawił tak ogromną ilość wiedzy, że to się nie mieści w głowie. Czytanie jego książek teoretycznych wyłącza mi mózg, jestem w stanie przeczytać 3 linijki, po czym muszę przez 2 tygodnie o tym myśleć, dosłownie. Ale on też tego nie zapisał w formie miłej, jasnej i przyjemnej. Jego książki to są rozmowy. Zapisane transkrypcje rozmów. Żeby nie musiał poświęcać czasu na właśnie tą ekstraktację tego kamienia filozoficznego.
Tak, a czasem warto poświęcić na to ten chwilkę w skali kosmosu i to spisać.
Bardzo podobnie jest też z książkami, jeszcze ostatni przykład, Mystery and Magic School od Jeffa McBride'a i świętej pamięci Eugene Bergera. Tam też teoria jest zapisywana bardzo często w formie po prostu wywiadów. Oni stawiali sobie ten kasetowy magnetofon i nagrywali to i potem to transkryptowali. I owszem, jesteś się w stanie z tego dużo nauczyć.
Bardzo dużo nawet.
Tak. Ale mogli, moim zdaniem, mogli pójść ten krok do przodu.
Tak, my lubimy teorię, więc uważamy, że mogli pójść. Tylko, że teraz zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie jest łatwa robota.
No tak. Struktura magii, która nie jest obszerną książką, 120 stron nie jest mało, nie jest dużo.
Tak, no, jest też częścią większej całości, o tym dowiecie się w przyszłości.
Jest częścią większej całości, której boję się sam, a była pisana ponad 2 lata.
I był to ciężki proces, bo Maciej to musiał wyjąć najpierw ze swojego mózgu, co nie było łatwe, bo najpierw musiał to odkryć, że to tam jest.
Tak, bo ja nad tymi konceptami pracowałem znacznie dłużej niż te 2 lata. I kiedy one były gotowe, stwierdziłem, że chcę się nimi podzielić, to zacząłem je wyciągać z mózgu. Ale okazało się, że zapisanie tego w sposób taki, żeby ktokolwiek, cokolwiek z tego zrozumiał, nie jest proste.
Tak, i wymagało to pracy nie tylko Macieja, dlatego właśnie jeśli spojrzycie na stronę tytułową, to tam jest taki dział jak redakcja i korekta. Bo korekta to już takie formalność, ale redakcja
wymaga
masy pracy, masy zderzania pomysłów, masy właśnie, wymaga kilku umysłów przede wszystkim. To jest bardzo ważne, bo Maciej mógłby napisać książkę taką, którą tylko on byłby w stanie przeczytać. Gdybym tylko ja pracował z nim nad tym, to powstałaby książka, którą tylko wy dwóch bylibyśmy w stanie przeczytać, a my mamy tutaj niestety wadę tego, że jesteśmy braćmi, więc myślimy podobnie. I gdyby nie Jarek i Jędrzej, to tej książki nie dałoby się czytać.
Tak. I na koniec wam powiem a propos redakcji, jak to było monumentalne przedsięwzięcie. Już po wprowadzeniu redakcyjnych poprawek od Jędrzeja i Patryka było ich naprawdę dużo. Tak. Naprawdę dużo. Wysłaliśmy już gotowy, jak myśleliśmy wówczas, plik do Jarosława, który stwierdził, okej, wprowadzę moje poprawki redakcyjne.
Takie, wiecie, tylko już kosmetyczne.
Tak, tak. I otwieram ten dokument po 2 tygodniach, patrzę, a tam 1900 poprawek do wprowadzenia.
No troszkę tego tam było. I okazało się, że to nie była nawet połowa pracy później. No, nieważne. Nasze koszmary senne zostaną naszymi koszmarami z nami już w porach. W każdym razie tak, to wymagało dużo szlifowania, żeby ta teoria była zrozumiała dla też kogoś, kto nie ma wglądu do konkretnego czyjegoś prywatnego sposobu myślenia, a dobrze wiemy, że takie coś jest niewykonalne. Więc mamy nadzieję, że jeśli uda się wesprzeć naszego sponsora, czyli Struktury Magii, wydano przez Teatr Złudzeń, to będziesz pan zadowolony.
Śpiesz się. Nie wiemy, czy będzie to druk. Chyba nie.
Raczej nie.
Chociaż nie trzeba już robić poprawek.
Nie. W każdym razie, to byłby koniec tego odcinka. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Jeśli jesteś naszym patronem, to dziękujemy ci za to, że jesteś naszym patronem. A jeśli nie jesteś patronem, to przypominamy, że ten, jak i każdy odcinek podcastu, czyli cały podcast, powstał dzięki wsparciu naszych patronów, którzy wspierają magazyn Imp. I jeśli chcesz się do nich dołączyć, to wystarczy, że wejdziesz na www.patronite.pl/teatr-złudzeń lub wyszukasz właśnie Teatr Złudzeń, prezentuje Imp na Patronite, gdzie możesz nas wesprzeć.
My jesteśmy wdzięczni za twoje wsparcie i jesteśmy oburzeni tym, że jeszcze nas nie wspierasz.
To brzmi paradoksalnie, ale tak jest z całym naszym światem.
Święte oburzenie!
I tym oto miłym akcentem kończymy ten odcinek. Żegnamy się z wami i słyszymy się już za tydzień.
Dzięki bardzo, że jesteście. Cześć.